tejże chwilę Turcy Kindię zagrali. Jedna kapela podawała dźwięki drugiej, one zaś tak biegły, jak echo przez cały tabor niezmierny. Mrowie pogańskie poczęło się poruszać koło namiotów. Przy wstającym dniu wychylały się z pomroki spiętrzone szańce, szańczyki i aprosze, ciągnące się długą linią podle zamku. Naraz na całej tej długości ryknęły ciężkie działa tureckie, odhuknęły im gromkim echem skały Smotrycza i stał się grzmot tak okropny i straszliwy, jakby w lamusie niebieskim zapalili się wszystkie pioruny na składzie leżące i zlatywały razem ze sklepieniem obłoków na ziemię. Była to walka artylerii. Miasto i zamki odpowiedziały potężnie. Wkrótce dymy przesłoniły słońce, świat i nie było widać fortyfikacji tureckich, nie było widać kamieńca, tylko jedną szarą, olbrzymią chmurę pełną w środku gromów i loskotu. Lecz działa tureckie donośniejsze były od miejskich. Wkrótce śmierć w mieście poczęła kosić. Kilka kartaunów rozbito. Z obsługi przy hakownicach po dwóch i trzech naraz ginęło. Ojcu Franciszkanowi, który po szańcu chodząc działa błogosławił, klin spod armaty oberwał nos i część gęby. Przy nim dwóch Żydów, wielkich rezolutów do rychtowania pomagających, upadło. Lecz głównie biły działa w szaniec miejski. Pan Kazimierz Humiecki siedział tam jako salamandra w największym ogniu i dymie. Połowa z sotni jego poległa, pozostali wszyscy niemal byli ranni. On zaś za nim mówił i ogluch, lecz przy pomocy lackiego wójta zmusił do milczenia baterię nieprzyjacielską, dopóty przynajmniej, dopóki na miejsce dawnych rozbitych dział nie pozaciągano nowych. Upłynął dzień drugi, trzeci, a owo straszliwe kolokwium armat nie ustawało ani na chwilę. U Turków zmieniali się puszkarze 4 razy na dobę, lecz w mieście jedni i ci sami musieli wytrwać bez snu, prawie bez jedzenia, na wpół uduszeni od dymu, wielu rannych od rozpryśniętych kamieni i zlomków lawet. Żołnierze wytrwali, ale w mieszczanach poczęło słabnąć serce. Trzeba ich było w końcu naganiać kijami do armat, przy których zresztą gęstym padali trupem. Na szczęście wieczorem i przez noc trzeciego dnia, z czwartku na piątek, główny impet zwrócił się na zamki. Zasypywano oba, a szczególnie stary, granatami z wielkich moździerzów, które jednak mało co psowały, gdyż w ciemności każdy granat jest znaczny i człowiek przed nim łatwo umknąć potrafi. Dopiero nad ranem, gdy ludzi ogarnęło tak wielkie znużenie, iż ze snu walili się z nóg, poczęli ginąć dość często. Mały rycerz Ketling, Myśliszewski i Kwasibrocki odpowiadali z zamków na ogień turecki. Pan generał Podolski raz w raz do nich zaglądał i chodził wśród gradu kul frasobliwy, ale na niebezpieczeństwo niebaczący. Wszelako ku wieczorowi, gdy ogień jeszcze się powiększył, pan Potocki zbliżył się do Wolodyjowskiego. Mości pułkowniku, rzekł, nie utrzymamy się tu. Póki poprzestają na strzelaniu, odrzekł mały rycerz, póty się utrzymamy, ale oni minami nas stąd wysadzą, bokują. Zalikują istotnie? Spytał niespokojnie pan generał. Na to Wolodyjowski. 70 armat gra i grzmot jest prawie nieustający, ale przecie zdarzają się chwile cichości. Jak taka nadejdzie, niech jeno wasza dostojność dobrze nastawi ucha, a usłyszy. Na ową chwilę nie potrzebowali istotnie długo czekać, tym bardziej, że wypadek przyszedł im w pomoc. Oto jedno z dział burzących tureckich pękło. Sprowadziło to pewne zamieszanie. Z innych szańców posłano pytać, co się dzieje, i nastała przerwa w strzelaniu. Wówczas pan Potocki z Wolodyjowskim zbliżyli się do samego końca jednego z zamkowych wyczulków i poczęli słuchać. Po pewnym czasie uszy ich ulowiły dosyć wyraźnie dźwiękliwe odgłosy kilofów, bijących w skalną ścianę. Kują, rzekł pan Potocki. Kują, powtórzył mały rycerz. Po czym zamilkli.